Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Gorąco Państwa witam w ten sobotni wieczór. I witam również naszego gościa. Jest nim pan profesor, doktor habilitowany Henryk Wnorowski. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Jest pan ekonomistą i członkiem Rady Polityki Pieniężnej oraz wykładowcą na KUL-u.
Tak. Na Uniwersytecie w Białymstoku.
Oj, przepraszam bardzo, a my tutaj jeszcze tutaj dobrze. Panie profesorze, temat nasz, drodzy Państwo, temat nasz dzisiejszy, niepodległość w gospodarce i finansach. Taki temat, wczoraj święto niepodległości. Niepodległość ma nie jedno imię, czy ma wiele poziomów. Jednym z nich ważnym jest właśnie finanse i gospodarka. Czy może państwo być niepodległe, takie państwo, które nie ma wpływu na swoje finanse, na swoją gospodarkę, albo ma wpływ ograniczony? No, czy niepodległość może być połowiczna, ale finanse, czy one są niezbędnym warunkiem do niepodległości danego państwa, Polska?
Na wstępie chciałbym powiedzieć, że jestem szczęśliwy, że możemy rozmawiać na taki temat, że w ten sposób może przyczynimy się do lepszego rozumienia i nasi telewidzowie będą mogli bardziej pomagać naszym przedsiębiorcom, bo tak naprawdę przedsiębiorcy przede wszystkim zależą od popytu, zależą od tego, jak się zachowują pojedynczy obywatele. Tak jak ojciec powiedział, ja jestem ekonomistą, natomiast niepodległość jako kategoria naukowa tak naprawdę to jest bardziej kategorią politologiczną, kategorią psychologiczną. Jednak niepodległość, żeby można było mówić o prawdziwej niepodległości, ja tak uważam, niepodległości państwa, bo przede wszystkim mówimy o niepodległości jako o cesze państwa. Wczoraj świętowaliśmy rocznicę odzyskania naszej niepodległości. To absolutnie myślę, że uprawniona jest teza i ja będę takiej tezy bronił, że nie możemy mieć pełnej niepodległości bez silnej gospodarki, bez zdrowych finansów, bo tylko wtedy możemy realizować swoje zamierzenia, swoje plany rozwojowe, a nie być zależnym politycznie od kogoś innego, bo właśnie niepodległość to jest ten brak zależności politycznej od jakiegoś innego państwa. I może wracając do tego, że sama kategoria niepodległości aż tak mocno nie wiąże się z gospodarką czy z finansami, ale już inne terminy, które są w jakimś sensie substytutami niepodległości, jak na przykład suwerenność, patriotyzm, są już dzisiaj bardzo powszechnie używane, przypisywane różnym gospodarce jako całości i różnym fragmentom, różnym aspektom tej gospodarki. I już teraz powrócę jeszcze bardziej może do pytania ojca o finanse. To w tym miejscu myślę, że należałoby sformułować tezę i nie będzie ona w żaden sposób odkrywcza, że bardzo ważnym elementem suwerenności, a w konsekwencji niepodległości państwa jest silna waluta narodowa. Tak? My, Polska, mamy bardzo dobrą walutę, bo polski złoty, za chwilę będziemy mieli stulecie naszej waluty, jest walutą już od ponad 20 lat wymienialną zgodnie ze standardami Międzynarodowego Funduszu Walutowego i od 20 lat kurs polskiego złotego jest kursem płynnym, bo tak postanowił polski rząd i może należałoby powiedzieć albo sformułuję właśnie taką tezę, iż polski złoty dobrze przyczynia się do suwerenności polskiej gospodarki.
Skoro mowa o polskim złotym, to też bohater naszej niepodległości, reforma Grabskiego, taki flash króciutki chcę tutaj rzucić na tę kwestię, że to też przecież reforma Grabskiego, która scalała ziemię polskie po rozbiorach, rok 19, 20 i złotówka, która weszła właśnie tutaj jako ten wyraz naszej niezależności gospodarczej.
No właśnie, doskonały flesz, bo nam się czasami wydaje, albo nawet mówimy, albo ubolewamy nad swoim losem, jak nam jest ciężko, czy jak nam jest trudno, ale jeśli byśmy spróbowali wejść w buty ojców, założycieli II Rzeczpospolitej, to dopiero były problemy i te pierwsze lata funkcjonowania polskiej gospodarki w II Rzeczpospolitej, szalejąca inflacja, kryzys, inflacja importowana głównie z zagranicy, no i później myślę, że śmiało można powiedzieć, geniusz Grabskiego spowodował, że dosyć dobrze sobie radziliśmy i jeśli popatrzymy na osiągnięcia okresu międzywojennego w obszarze funkcjonowania polskiej waluty, ale także w ogóle polskiej gospodarki, ja tak uważam, no to te osiągnięcia są bardzo duże, biorąc pod uwagę, że ten okres był stosunkowo krótki.
Panie profesorze, okazuje się, że jednak kapitał ma narodowość. Ten aksjomat taki może liberalny, który był powtarzany nam, choćby w Polsce po transformacji po roku 89, że jednak kapitał właśnie nie ma narodowości, byle on był, nieważne skąd. Owszem, w Polsce nie było kapitału wtedy, tylko mieli ci, którzy się uwłaszczyli na państwowym majątku. Natomiast nasze czasy współczesne, lata, no teraz ewidentnie widzimy, już pandemia chyba, czy wojna na Ukrainie nam pokazuje, że jednak ważne, czyj ten kapitał jest. Czy jesteśmy świadkami takiej redefinicji właśnie tego aksjomatu liberalnego, kapitalistycznego? Czy świat, czy ekonomia odchodzi od tego przywiązania do tego sformułowania, że kapitał nie ma narodowości, że jest niewidzialna ręka rynku? Czy jednak, jak to jest?
Mi się wydaje, że można tutaj mówić o pewnej takiej dwutorowości. Mamy do czynienia, moim zdaniem, z taką sytuacją, że ten świat rzeczywisty, procesy gospodarcze rozwijają się, czy podążają jakby swoją ścieżką, natomiast opisywanie tego świata jakby idzie nieco inną ścieżką. I
nie zawsze oddaje opis rzeczywistości?
I tak. Mi się wydaje, że w tym opisywaniu jest bardzo dużo hipokryzji. Jest to ten obszar, gdzie tej hipokryzji być może w naszym dzisiejszym życiu jest najwięcej. I teraz w zależności od tego, w jakim punkcie my się znajdujemy, czy ten konkretny podmiot, który tego opisywania dokonuje przecież w jakimś celu, z jakiegoś powodu, no to dobiera takiego słownictwa i takich doktryn ekonomicznych, nawet takich szkół ekonomicznych, które akurat pasują w tej jego narracji. I rzeczywiście byśmy przeszli taką drogę, jak ojciec zauważył. No, mamy już z tej naszej transformacji doświadczenia 30-letnie i ta droga została przez ojca dobrze przedstawiona. No, na początku mieliśmy takie założenie wstępne i ono było dosyć prawdziwe, czy oddające rzeczywistość, że skoro nie mamy rodzimego kapitału, to musimy, czy powinniśmy znacznie cieplej mówić o kapitale zagranicznym i podkreślać, że to jest obojętne, jaki jest kapitał, byle ten kapitał był. No i generalnie to nie jest jakaś teza nieprawdziwa nawet, czy teza ukuta tylko na potrzeby transformacji w Polsce, bo prawda jest taka, że w ogóle kapitał zagraniczny jest bardzo ważnym czynnikiem rozwoju we współczesnym świecie, różnych gospodarek, nie także gospodarek wysoko rozwiniętych. I jest on potrzebny, ale no to przekonanie, czy taka wiara, naiwność, że ten kapitał zagraniczny będzie w taki sam sposób troszczył się o miejsce prowadzenia biznesu, no bo tak to powinniśmy oceniać, bo my jesteśmy, czy występujemy tutaj w roli kraju przyjmującego ten kapitał, no to nie. Dzisiaj po tych 30 latach jesteśmy już o tyle mądrzejsi i w zasadzie od dobrych 10 lat to już nawet te tezy już ani nie są jakoś specjalnie odważne, ani odkrywcze, że tak po prostu nie jest. Czy to znaczy, że świat mógłby funkcjonować bez kapitału zagranicznego? No dzisiaj raczej chyba nie i nie ma takiej potrzeby, bo wraz z tym kapitałem przychodzą inne impulsy rozwojowe, inne czynniki, ale właśnie ta specyfika kapitału zagranicznego powinna być określonym wyzwaniem dla rządzących, dla negocjujących warunki wchodzenia kapitału zagranicznego do kraju, bo to przecież my teraz, jeśli powrócimy do niepodległości, powrócimy do suwerenności, tak? Jesteśmy suwerennym państwem i to, co może się dziać na naszym terytorium, także w obszarze biznesowym, to przecież my o tym decydujemy i trzeba brać to pod uwagę i odpowiednio umiejętnie nakreślać ramy funkcjonowania dla tego kapitału. Ja tak uważam.
Co nam pokazują, jeśli chodzi o ekonomię, różnego rodzaju kryzysy? Może zbyt optymistycznie mówię, że za nami kryzysy pandemiczny, trwa wojna na Ukrainie, to nie za nami niestety jeszcze, tak? Różne kryzysy bankowe, bańki różne były wcześniej gdzieś, które wybuchały na rynku ekonomicznym. Co nam pokazują kryzysy, choćby te, które wspomniałem, jeśli chodzi o kapitał, o finanse, o ich pochodzenie. Czy też taka, choćby też ten przykład, który trwa teraz, sankcje, które są nakładane na Rosję. Te sankcje nakłada nie jakaś niewidzialna ręka rynku, tylko nakładają Niemcy, Francuzi, Włosi, Amerykanie i to ich pieniądze nie płyną do Rosji. Jaka jest rola kryzysów, chcę zapytać, w takim jakby potrząśnięciu pewnymi stereotypami, jeśli chodzi o ekonomię?
Gospodarka od zawsze rozwijała się cyklicznie. Najstarszy cykl mamy opisany w Księdze Rodzaju i tak naprawdę od tamtego czasu te kryzysy pojawiały się w naszym życiu, w naszym życiu gospodarczym. Natomiast te, które ojciec przywołał, te ostatnie, te, które prawie wszyscy nasi telewidzowie pewnie pamiętają, to są kryzysy ostatnich kilku lat i one są nieco inne od tych wahań cyklicznych z przeszłości. Chociażby taką jedną cechą odróżniającą jest to, że te kryzysy, zarówno pandemiczny, jak i ten kryzys związany z wojną na Ukrainie, one przyszły jednocześnie do wszystkich części świata. Wcześniej tak nie bywało. Dlatego w ekonomii jedną z takich teorii robiących w przeszłości sporą karierę była teoria portfela, czyli różnicowania, bo zwykle mieliśmy taką sytuację, że jeśli kryzys był dzisiaj w Europie, to w Ameryce był za pół roku, a w Azji już pół roku wcześniej się zaczął. I te dzisiejsze, te kryzysy przywołane przez ojca, one przyszły jednocześnie. To jest taka cecha odróżniająca od tych innych. No, na pewno te kryzysy, teraz próbując odpowiadać na pytanie, czego nas nauczyły, no to jest jeszcze krótki okres. Zobaczymy, jak my będziemy chłonąć tę naukę. Ale zdaje się, że pewna refleksja już przychodzi i te kryzysy w mojej ocenie zmienią, no to my często ekonomiści określamy na dwa sposoby, model uprawiania czy realizacji biznesu, albo zmienią tak zwane łańcuchy tworzenia wartości. Generalnie to jest tak, że w ostatnim okresie przed tymi kryzysami, za sprawą globalizacji, coraz bardziej zaawansowanej globalizacji, doszliśmy do takiej sytuacji, że no właśnie w poszukiwaniu oszczędności kosztowych produkcję lokowaliśmy tam, gdzie rzeczywiście można było ją realizować najtaniej. I ta pogoń za kosztami, niektórzy to nazywają wprost chciwość, spowodowała, że często lokalizacja produkcji była, pomijała wszelkie rozsądne podpowiedzi, wszelkie aspekty ostrożnościowe. Tak naprawdę w różnych językach no, funkcjonuje takie przysłowie, tak jak my Polacy mówimy, że nie wkładamy wszystkich jaj do jednego koszyka, a wyszło na to, że ten świat wysoko rozwinięty, czyli powinien być też najroztropniejszy, wszystkie jajka ulokował w koszyku jednym i to koszyku ulokowanym w...
Nazwie Made in China.
Dokładnie, w Chinach i jeszcze dalej. I potem to spowodowało wielkie, bardzo poważne szoki podażowe. No i można powiedzieć, że te szoki spowodowane kryzysem pandemicznym, one w tej chwili już powoli są łagodzone. Już tyle kontenerowców nie czeka do załadunku w Chinach. Już one zostały załadowane, już płyną, już część dopłynęła. Już te łańcuchy się w jakimś stopniu udrażniają. Natomiast to, co my widzimy z takich twardych danych dotyczących polskiej gospodarki, to można powiedzieć, że jakoś wygrywamy tę sytuację. Wygrywamy w tym sensie, że no, ja tak uważam, że poprawia się nasze miejsce w tych łańcuchach tworzenia wartości, poprawia się miejsce w międzynarodowym podziale pracy i właśnie ci producenci z Europy Zachodniej, z Ameryki, ci nazwijmy to bardziej roztropni, no część swoich zamówień lokują bliżej, często w Polsce, bo my mamy spore możliwości. Mamy jeszcze całkiem dobrze rozwinięty przemysł i to powinno być dla nas szansą, w co gorąco wierzę.
Mówił pan o tym, że kryzys obecny pchnął, czy tworzy, buduje nowy model ekonomii, jeśli chodzi o świat. Czy ten model nowy, który gdzieś tam się rodzi na naszych oczach, czy on zmierza raczej ku centralizacji, większej jeszcze globalizacji, czy raczej ku takim ekonomiom, nie wiem, narodowym, państwowym, właśnie takim tym lokalnym?
Czy wydaje się, że te dwa przeciwstawne kierunki, one w tej chwili są, bym tak powiedział, równie aktualne i równie chyba silne, bo no, zdaje się, że globalizacja w takiej formule, w jakiej rozwijała się do tej pory, to ze względu na to, o czym powiedziałem wcześniej, no ona zmieni nieco swój kierunek, ale ja raczej nie oczekiwałbym, że obroty handlu zagranicznego się zmniejszą. To prawda jest taka, że rozwój, ten poziom rozwoju współczesnego świata został osiągnięty dzięki właśnie przewagom komparatywnym, dzięki wymianie międzynarodowej i to w dalszym ciągu będzie miało miejsce. I przy czym no, wydaje się, że ten kierunek od wielu dziesięcioleci, kierunek na liberalizację, na znoszenie barier, na coraz większą otwartość w polityce handlowej, no, ja odnoszę wrażenie, że tutaj pojawia się jakby coraz więcej hipokryzji w tym opisywaniu świata, że te hasła, te polityka handlowa, porozumienia integracyjne, znoszące bariery, bo taka jest ich istota, w deklaracjach będą w dalszym ciągu. Natomiast w takiej aktywności tu i teraz to no, może być różnie, czyli może jeszcze inaczej to powiem, że prawda jest taka, że ten wolny handel jest na transparentach, na sztandarach we wszystkich krajach i wszystkie rządy to mówią. Natomiast w samej rzeczy, jeśli tylko ktoś może, to swój rynek chroni i o swój rynek troszczy się bardziej niż o inne rynki.
Użyję tutaj słowa, które nieraz w tych gremiach ekonomicznych chyba wieje grozno, kiedy ono pada. Takie słowo zakazane, protekcjonizm. Czy to o tym teraz pan mówi tutaj, że on jest czymś powszechnie praktykowanym, jednak pomimo tego, co na sztandarach?
Może powszechnie, no, gdybyśmy taką tezę sformułowali, to była ona by zbyt daleko idąca, bo no, tak naprawdę od roku 1945, czyli od roku, w którym skończyła się II wojna światowa, tak naprawdę cały czas w gospodarce światowej mamy trend na liberalizację, czyli stopniowe znoszenie barier. I tych barier, tych, które najlepiej znamy i najbardziej nam się kojarzą z barierami w handlu zagranicznym, czyli ceł w zasadzie dzisiaj już nie ma.
Słyszymy o wojnach celnych między Amerykanami a Chińczykami, wojny celne, gospodarcze. Coraz po raz gdzie wraca.
No właśnie, to świat zaczął tym żyć od nowa, od początku poprzedniej prezydentury prezydenta Trumpa, który no, starał się no, przyciągnąć z powrotem do Stanów Zjednoczonych produkcję i prawdę mówiąc mu się trochę udało, więc ja nie jestem w stanie teraz określić czy zmierzyć tego w procentach, ale ta gospodarka amerykańska, przemysł amerykański no, wszedł na nieco wyższy poziom zaangażowania. No bo tak naprawdę to tworzenie wartości jest tutaj ważne, a nie tylko tworzenie marży czy pozyskiwanie marży handlowej.
Czy protekcjonizm, spytam jeszcze inaczej może, czy protekcjonizm jest jakąś taką powiedzmy współczesną formą, odsłoną patriotyzmu? Chronimy swój rynek, miejsca pracy dla naszych obywateli, nasz kraj niech się rozwija i tak dalej. Czy to jest jakoś tak gdzieś koło siebie leżące, protekcjonizm i patriotyzm?
Ja myślę, że w takich rozmowach kuluarowych, seminaryjnych można stawiać taki znak równości i nie naruszymy specjalnie jakichś wartości. Natomiast w tym oficjalnym opisywaniu świata oczywiście protekcjonizm jest w dalszym ciągu, jest passé. Natomiast patriotyzm gospodarczy, patriotyzm handlowy, patriotyzm konsumencki, bo on się pojawia z takimi przymiotnikami, to zyskuje sobie prawo powrotu do dyskusji naukowych, nawet do dyskusji naukowych. I
bardziej jako zjawisko od strony klientów, konsumentów, bardziej niż państwa, niż korporacji, tak? Znaczy, chyba, że nie tak jest.
Znaczy,
bo modne jest teraz, choćby w reklamach widzimy, tak? Produkty, nie wiem, jakaś sieć handlowa się reklamuje, u nas produkty polskie od polskich rolników i tak dalej. Jest modne reklamować się, że u nas sprzedajemy produkty polskie, tak? W Polsce.
Tak, pełna zgoda i to jest, tak naprawdę to jest dobry znak.
Chociażby, rzecz, czy tak faktycznie jest? To jest inna rzecz. To jest jakby,
to jest zupełnie inna rzecz, różnie to bywa i tak naprawdę to są bardzo często dosyć zaawansowane zabiegi marketingowe, bo te przykłady, których ojciec tutaj użył, one często właśnie są stosowane tak, z takim mocnym akcentem, zwłaszcza przez zagranicznych właścicieli i oni być może w ten sposób chcą odwrócić uwagę i pewnie jest tak, że mają jakieś twarde badania czy wyniki badań, z których wynika, że od pewnego czasu Polacy zaczęli dobrze postrzegać kupowanie rodzimych produktów.
Żeby nie było za chwilę banany od polskich rolników będziemy mieć.
Możemy wkrótce zobaczyć taką reklamę w telewizji. Nie można tego wykluczyć. Natomiast cały ten mechanizm jest oparty na tej podstawowej zależności ekonomicznej albo podstawowej konsekwencji, że tak naprawdę biznes robisz wtedy, kiedy wytwarzasz i sprzedajesz swoje produkty. Proces biznesowy kończy się w momencie realizacji, czyli sprzedaży. Więc wartością z punktu widzenia aktywności gospodarczej na poziomie mikroekonomicznym jest popyt, więc oczywiście rynki zagraniczne są ważne, ale my jesteśmy bardzo dużym rynkiem i chłodnym, więc jeśli nasi obywatele nam nie pomogą, teraz mówiąc w ten sposób, jakby wchodzę w buty polskich przedsiębiorców, no to kto nam pomoże? Więc tego typu rozumowanie jest pomocne. Natomiast trzeba obiektywnie stwierdzić, że tutaj nie ma żadnego nadużycia, że stawiając na pierwszym miejscu przymiotnik narodowości tego produktu, my nie oczekujemy od Polaków, od polskich konsumentów, że oni spuszczą swoje oczekiwania czy swoje kryteria jakościowe, że w ten sposób będą mniej usatysfakcjonowani, bo prawda jest taka, że oferta polskich przedsiębiorców jest naprawdę bardzo dobra i tutaj nie ma się czego wstydzić, więc trzeba wykorzystywać każde tego typu możliwości, tak uważam.
To od strony konsumenta, ten lokalny, powiedzmy, patriotyzm konsumencki, mówimy, nieraz takiego sformułowania używamy. Tak. Ale też są przykłady, z drugiej strony patrząc, od strony właśnie też państw i to wielkich państw. 10 lat temu we Francji firma Peugeot otrzymała 7 miliardów euro pomocy pod warunkiem, że nie zamknie nierentownego zakładu w pewnej miejscowości. Chodziło o to, żeby nie tracić miejsc pracy. Firma Fiat przeniosła z Tychów pod Neapol swoje produkcje samochodów. Mówimy o kilka lat temu wstecz. coś, co było z punktu widzenia ekonomii zupełnie nierentowne, wręcz przeciwne, a z powodów politycznych, nie wiem, jakichś innych, a więc to też jednak ma też chyba wpływ nie tylko od strony konsumenta, ale też od strony decydentów, którzy na to mają wpływ przecież. Jakaś forma jest to protekcjonizmu przecież, tak?
Z całą pewnością, bo no, prawda jest taka, że biznes czy działalność gospodarcza na poziomie mikroekonomicznym dzieje się w konkretnym środowisku makroekonomicznym, a za jakość tego środowiska odpowiada rząd. Makroekonomia z punktu widzenia przedsiębiorców to jest polityka ekonomiczna, czyli te wszystkie regulacje, które stwarzają rządzący, które są warunkami zewnętrznymi z punktu widzenia pojedynczych przedsiębiorców. Natomiast te przykłady, które ojciec przytoczył, to jest jeszcze no, ja bym powiedział tak, konfrontacja tej polityki ekonomicznej z lokalizacją, z geografią. Jeśli nawet te ogólne warunki są dobre czy stosunkowo dobre, to może się okazać, że gdzieś w konkretnym regionie Francji te warunki nie pozwalały funkcjonować czy przedłużyć swojej działalności tej fabryce i rząd zdecydował się pomóc. No, to jest właśnie taka odpowiedzialność rządu i z drugiej strony jego odpowiedzialne zachowania.
Ale wtedy nie można mówić o ręce, niewidzialnie ręce rynku, o prawach ekonomii, które są właśnie o tej narodowości kapitału. Wtedy tutaj ten cały mit ten nam pada i to nie od teraz, od wielu lat.
No, okazuje się, że jednak można mówić, bo mówienie jakby jeszcze nie
no, mówić można.
Mówić można, nie rodzi konsekwencji. To jest tak, że no właśnie, nie wiem, czy jestem w stanie coś tutaj więcej powiedzieć. Ja już dzisiaj dwukrotnie użyłem terminu hipokryzja w kontekście właśnie takich sytuacji. I takie sytuacje bywały zawsze i myślę, że będą w dalszym ciągu będą się zdarzały i można by tylko powiedzieć dobrze, żeby polskie rządy, kiedy to by nie miało miejsca dzisiaj i w przyszłości, tak umiejętnie oceniały sytuację i potrafiły pomagać swoim przedsiębiorcom, tak jak to się na przykład działo w czasie przywoływanej przez ojca pandemii.
Czy kilka dni temu wizyta kanclerza Scholza w Chinach z ekipą biznesmenów też to nie jest przeszłość, to się cały czas dzieje na naszych oczach. Ale to tylko jako taka ilustracja, to nic nowego nie wnosi do naszej dyskusji, to co teraz...
Nie, nic nowego nie wnosi. Oczywiście kanclerz Scholz ma też określoną trudną sytuację. Gospodarka niemiecka to jest czwarta gospodarka na świecie i pewnie kanclerz bardzo chce, żeby w czasie jego kadencji pozostała w dalszym ciągu to...
Nikt się mu nie dziwi
To czwarto. I znalazł zobaczył na to jakiś sposób w bliższych relacjach z Chinami. Czy to jemu przyniesie skutek satysfakcjonujący, to...
Czas pokaże,
to zobaczymy.
Czy Polacy, czy my jesteśmy patriotami takimi ekonomicznymi? Czy są na to jakieś badania prowadzone przez ekonomistów? Czy Polacy chętnie kupują polskie produkty, towary? Czy narodowość na etykietce ma znaczenie, czy to coś innego? Czy cena, czy jakość? To oczywiście może iść, nie musi iść rozdzielnie. To może iść idzie w parze często.
Nie widziałem ostatnio takich badań. Być może, myślę, że są takie badania, one są pewnie w mniejszym zakresie realizowane przez pojedynczych naukowców, na przykład w ramach projektów jakichś rozpraw doktorskich. To jest moim zdaniem to się zmienia. Zmienia się na lepsze, bo my Polacy jako kupujący, jako nabywcy jesteśmy bardzo otwarci i bardzo dobrze nastawieni do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, do kapitału zagranicznego z jednej strony i do produktów importowanych. Był taki czas, całkiem długi w naszej historii, kiedy z definicji polscy konsumenci traktowali i wybierali produkty z importu jako
bo to zagraniczne,
dokładnie,
to kupują
zagraniczne. Jako lepsze. Na szczęście ten czas mamy już za sobą i to się zmienia w coraz lepszą stronę. Natomiast przypomina mi się taki przykład, jak pewna nieduża korporacja amerykańska miała filie zagraniczne w Europie, jedno w Niemczech, jedno we Włoszech, i przygotowywała strategię funkcjonowania tych filii. Strategia, czyli dokument, no powiedzmy kilkunastostronicowy, i jak będziemy realizować swoje cele, to filia włoska w tym dokumencie kilkunastostronicowym użyła 24 razy przymiotnika amerykański, czyli za wszelką cenę podkreślano amerykańskość tego produktu. Natomiast filia funkcjonująca w Niemczech nie użyła tego przymiotnika amerykański ani razu. Tylko pokazywała cechy obiektywne. I widziałem interpretację amerykańskiego profesora od zarządzania tego faktu. Nie chcę tutaj się wymandrzać. On to zinterpretował w ten sposób, że konsumenci niemieccy bardzo dobrze rozumieją, w jaki sposób pomaga się swoim producentom. Właśnie pomaga się im poprzez kupowanie ich produktów, więc im nie zależało, żeby podkreślać, że to jest produkt, że to jest firma amerykańska, a później produkt amerykański, żeby niemiecki konsument nie musiał czuć dyskomfortu, że kupując ten produkt, on w jakiś sposób wspomaga korporacje amerykańskie.
Bo też klient mógłby też go nie kupować, tego produktu.
Też tak mogłoby być. To nie tylko o ten dyskomfort musiało chodzić.
Tak. Drodzy Państwo, Panie Profesorze, czas na Państwa głosy w naszej dyskusji. Mówimy na temat niepodległości w gospodarce i finansach. Naszym gościem jest Pan Profesor Henryk Wnorowski, ekonomista i członek Rady Polityki Pieniężnej. Podaję telefony, drodzy Państwo, prosimy, dzwońcie, pytania, Państwa też obserwacje są bardzo cenne. Nasze numery, oto one, dla Polski Północnej 56 657 0011, dla południowej części kraju to numer 56 657 0012, dla telefonii użytkowników telefonii w naszej rodzinie dwa numery telefonów 536 600 300 oraz 536 600 400 i dla słuchaczy i telewidzów dzwoniących z zagranicy również dwa numery 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Telefony nasze już na Państwa oczekują. Bardzo prosimy i jesteśmy ciekawi Państwa pytań i refleksji. Panie profesorze, Pan mówił o walucie jako tym takim warunku ważnym, warunku niepodległości czy niezależności w gospodarce. Nie, oczywiście myślimy zaraz o strefie euro, jak to jest. To jest jakby jeden nurt, który mi przychodzi w refleksji, ale o co innego chcę pytać. A kwestia, to też się dzieje obecnie, Uwspólnotowienie długu. To też jest jakieś narzędzie, wspólne spłacanie długu, narzędzie, no nie chcę mówić może odbierania niepodległości, niezależności w finansach, w gospodarce, ale jakieś narzędzie jednak uzależniania gospodarki od wspólnego, nie wiem, banku, kasy, odsetek, no nie wiem czego jeszcze. Czy to jest, bo to się też dzieje teraz, choćby mamy teraz te różne projekty po covidowe w Unii Europejskiej. Czy to nie jest jakaś droga, której też warto jakoś się trochę poświęcić jej troszkę uwagi, jeśli chodzi o niepodległość, niezależność w finansach?
Z całą pewnością trzeba o tym mówić, ponieważ jest to sprawa nowa, czy nowy temat, nazwijmy go, albo problem, bo tak naprawdę ta obecna perspektywa finansowa w Unii Europejskiej, w Unii mamy perspektywy 7-letnie, jest perspektywą, kiedy po raz pierwszy zgodzono się na zaciąganie pierwszych wspólnych kredytów. Do tej pory tego nie było. No i tak się zbiegło, że pojawiły się te dodatkowe uzasadnienia, bo to są takie szlachetne uzasadnienia, bardzo trudna sytuacja, COVID, kryzys pandemiczny i to przyjmie, czy no, tak, takie mam wrażenie, że duża część społeczeństw przyjmuje to jako coś naturalnego. Natomiast no, nie wiem, to jest tylko moja hipoteza, ale wydaje się, że to jest jeden z takich istotnych kroków prowadzących do federalizacji Unii Europejskiej. No, bo jeśli już będziemy mieli wspólne długi, za chwilę pojawi się być może pomysł na podatki płacone bezpośrednio do instytucji unijnych.
Skąd się dług trzeba spłacać?
Bo ten dług trzeba spłacać. Na ten moment zamysł jest taki, że spłaty będą pochodziły w tej samej formule co teraz, czyli ze składek członkowskich, ale to może się okazać, z całą pewnością okaże się niewystarczające. No, jeśli tak przeanalizujemy spokojnie te kolejne kroki, kolejne rozwiązania, które są wprowadzane, to one niechybnie zmierzają w stronę federalizacji. No i to jest dokładnie w stronę przeciwną niż suwerenność. Więc powinniśmy mieć tego świadomość, bo może być bardzo duże zdziwienie. W niektórych miejscach już ono jest, ale no jest to niewątpliwie ten kierunek, który z którym możemy się mierzyć. No, może tak. No.
Mamy telefon, dobrze? Skończymy ten wątek jeszcze. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Nazywam się Wojciech. Mieszkam w Warszawie. Chciałbym dwa słowa powiedzieć na temat banków, na temat niepodległości w kontekście narodowości banków. Pierwszą rzecz, którą w Polsce zrobiono po przemianach gospodarczych i politycznych w roku 89-90, to było rozpoczęcie sprzedaży polskich banków. Ja już nie mówię o tych bankach tak zwanych dziewiątki, które powstały na bazie NBP-u, czyli Narodowego Banku Polski, bo to jest inny temat, też chyba moim skromnym zdaniem kryminalny, ale to nie chcę się na tym koncentrować. Natomiast chciałem powiedzieć dwa słowa na temat tak zwanej prywatyzacji, czyli sprzedaży dwóch polskich banków, z których każdy był pomnikiem polskiej myśli ekonomicznej. To jest Banku Handlowego w Warszawie S.A., założonego, jak dobrze pamiętam, w 1871 roku przez polskich arystokratów i polską burżuazję. I na czele tej polskiej burżuazji stał w tym projekcie, tak to nazwijmy współcześnie, pan Kronenberg. No to był Polak żydowskiego pochodzenia. I ci, można powiedzieć, genialni ludzie stworzyli bank, który przetrwał, zauważcie Państwo, przetrwał pierwszą wojnę światową, przetrwał wszystkie kryzysy okresu międzywojennego, które były nieprawdopodobnie głębokie, przetrwał drugą wojnę światową, przetrwał 45 lat komunizmu w Polsce jako bank handlowy w Warszawie, natomiast nie przetrwał tej szaleńczej reformy Balcerowicza, w cudzysłowie Balcerowicza, bo to był cały zespół ludzi kierujących się jakąś dziwną ideologią, rodem zresztą nakręcaną przez zachodnich specjalistów. To jest ten jeden bank. A drugi bank to jest bank Polska Kasa Opieki, który powstał też w okresie międzywojennym po to, żeby wspierać właściwie te transfery finansowe polskiej emigracji do Polski i w tamtą stronę. No, te pierwsze oddziały to były i we Francji, i w Argentynie, i w Stanach Zjednoczonych. I co śmieszne, może nie śmieszne, ale charakterystyczne, w Tel Awiwie. Bo wtedy nie było Izraela, co prawda, ale w Tel Awiwie było mnóstwo ludzi, którzy poprzednio mieszkali w Polsce, to często zamożnych, i ten transfer finansowy był tam bardzo potrzebny. I pierwszą rzeczą, może nie pierwszą, ale jak to się wszystko tam zaczęło skręcać w latach 90., te dwa banki zostały sprzedane. Bank handlowy w Warszawie S.A. Citibankowi, a bank PKO S.A., ten tak zwany żubrem, został sprzedany włoskiemu bankowi. To miało bardzo negatywne skutki dla polskiej gospodarki. Polska gospodarka straciła zdolność kredytową, straciła sterowność, a mnóstwo ludzi straciło pracę. Przede wszystkim tracili pracę informatycy, ponieważ nowy właściciel przenosił całą informatykę do siebie. Zmieniał po prostu system bankowy. System księgowy, obsługi oddziałów i miało to naprawdę
teraz szczegóły techniczne, rozumiemy to, co pan powiedział. Jeszcze tak na takim szerszym poziomie, czy pan coś chciałby dodać jeszcze?
Tak, oczywiście, że chciałbym jeszcze dodać coś na szerszym poziomie, że skutkiem tego właśnie był bardzo głęboki upadek gospodarczy Polski. Na szczęście w momencie, kiedy przyszedł nowy minister finansów, którym był pan Morawiecki, Mateusz Morawiecki, to się zaczęło zmieniać. On bardzo szybko odkupił bank PKO S.A. I to jest teraz polski bank. Oczywiście odkupienie banku handlowego nie jest proste. Uważam, że byłoby to cudem, ale historia nie kończy się dzisiaj. Może jak nie w tej kadencji, nie. Jak się skończą kryzysy? Może bank handlowy w Warszawie S.A. znowu będzie polski, znowu będzie bankiem handlowym S.A., a nie Citibankiem. Z Panem Bogiem. Dziękuję za
uwagę. Panie Wojciechu, dziękujemy bardzo. Panie profesorze, banki w Polsce, czyje one są? Jak to wygląda obecnie?
Tutaj pan Wojciech dotknął bardzo ważnego tematu i rzeczywiście w ogóle to jest temat prywatyzacja. I wiele razy już rozmawialiśmy na temat prywatyzacji i na temat różnych nieprawidłowości, jakie miały miejsce, złych kierunków. Jeśli chodzi o prywatyzację sektora bankowego, to rzeczywiście było niebezpiecznie. Było już niebezpiecznie, bo Polska była krajem, gdzie udział kapitału polskiego w sektorze bankowym miał jedynie kilkanaście procent. Byliśmy krajem jednym z krajów o najniższym udziale kapitału polskiego w sektorze. Natomiast w tej chwili dzięki tak zwanej repolonizacji kilku banków, bo tutaj nasz telewidz mówił o jednym, kilku banków. W tej chwili ten udział kapitału polskiego nie odstaje od innych krajów. My często tak argumentujemy, no nie zawsze to są mocne argumenty, no ale jeśli chodzi o strukturę kapitału w sektorze bankowym, jest to struktura w tej chwili bezpieczna, znacznie korzystniejsza niż w przypadku wielu innych krajów w Europie, więc tutaj specjalnego zagrożenia nie ma. Natomiast no, jeśli ta struktura by się dalej zmieniała, czy będzie się być może zmieniała, to pewnie jakaś część naszych obywateli będzie bardzo ucieszonych, tak jak nasz telewidz, który do nas zadzwonił, ale w mojej ocenie teraz nie ma zagrożenia dla jakiegoś niewłaściwych konsekwencji funkcjonowania zarówno dla polskich obywateli, jak i dla polskiego biznesu, jeśli chodzi o strukturę kapitału w bankowości.
Drodzy Państwo, niepodległość w gospodarce i finansach jest naszym tematem rozmowy dzisiejszych. Z panem profesorem Henrykiem Wnorowskim rozmawiamy, ekonomistą, członkiem Rady Polityki Pieniężnej. Czekamy na Państwa telefony i głosy. Zapraszamy serdecznie do nich. Panie profesorze, pan wspomniał o federalizacji, kiedy pytam pana o to uwspólnotowienie długu, jako pewną taką też no, ryzyko, jeśli chodzi o niezależność w gospodarce. Czy federalizacja, szerzej globalizacja, czy ona sprzyja, czy szkodzi gospodarce? Tak się da zero-jedynkowo to rozstrzygnąć, to moje pytanie.
To myślę, że tak. Natomiast pewnie trzeba wskazać komu, którym uczestnikom.
No, bo państwom czy innym graczom ponadpaństwowym, tak?
Tak mi się wydaje, bo te procesy, o których mówimy, one no jednak same się nie dzieją. Często w opisywaniu rzeczywistości, przemian strukturalnych używamy takiego określenia, że coś jest procesem obiektywnym. No i tutaj,
co to znaczy obiektywny proces?
Obiektywny ja to przyjmuję jako pewien rodzaj usprawiedliwienia, że coś takiego się dzieje, czy się staje, jako logiczne następstwo tego
procesów pewnych dziejących się
procesów. Mhm. Ale tak naprawdę to ktoś to inspiruje, ktoś to realizuje. Prawda jest taka, że no, globalizacja spowodowała bardzo duże korzyści na poziomie mikroekonomicznym dużym korporacjom, przedsiębiorstwom, uczestnikom tego procesu, tym, którzy realizowali pewne projekty biznesowe w takiej formule produkcji przemysłowej, bez produkcji przemysłowej u siebie, tylko właśnie na zasadzie outsourcingu w Azji Południowo-Wschodniej.
Tanie sile roboczej, minimalnej.
Tak, natomiast swoje przedsiębiorstwo w formule spółki akcyjnej wprowadzano na giełdę, tak, pozyskiwano środki z rynku publicznego, no i cała masa biznesów. W Polsce był to bardzo niewielki wymiar, natomiast w krajach zachodnich tak to funkcjonowało. W tej chwili to, co się stało za sprawą tych przywoływanych przez ojca kryzysów, no, powoduje pewne zmiany. To się teraz dzieje. W którą stronę to się potoczy, zobaczymy. Natomiast no, wracając do naszego tematu, tak, czy to jest zagrożeniem dla niepodległości. No, jeśli przez niepodległość rozumiemy, a ja uważam, że tak powinniśmy rozumieć, swobodę podejmowania decyzji we wszystkich obszarach naszego życia, no to każde tego typu oddanie decyzyjności na zewnątrz jest ograniczeniem niepodległości, no ale no, można powiedzieć, taka jest istota, no, taka jest istota integracji. I myślę, że my Polacy jesteśmy wielkimi zwolennikami integracji Unii Europejskiej. Natomiast no, to, co nas boli niewątpliwie, to jakby można powiedzieć, że nie do takiej Unii wchodziliśmy. My godziliśmy się na utratę, w cudzysłowie, utratę jakiejś części suwerenności, bo w głębokim przekonaniu, że to będzie służyło naszemu rozwojowi i pozwoli nam przenieść się na wyższy poziom. Natomiast widzimy, że teraz ostatnie wydarzenia no, powodują, że poza tym, na co się zgodziliśmy, co zostało zapisane w traktatach, w wybranych obszarach aktywności odbierana jest nam ta decyzyjność, czyli niepodległość, i to jest na pewno spory dyskomfort.
Mamy telefon kolejny, bardzo proszę. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Sławomir z Berlina. Ja mam taki pytanie, które mnie nurtuje, że za poprzedniej władzy Platformy i PSL-u było dużo firm prywatnych polskich, które poupadały albo niesłusznie zostały obalone, bo nie współpracowały z firmami postkomunistycznymi albo z jakimiś korporacjami, były konkurencją. I na przykład chciałbym podać taką firmę Romana Kluski, Optimus, która bardzo dobrze prosperowała i pracownicy czuli się jak w rodzinie. I dlaczego, czy ten rząd nowy teraz, co jest, czy on ich wspomaga, czy próbuje odrodzić te firmy podobne jak Romana Kluski, czy tą Optimus firmę. Dziękuję i pozdrawiam z Panem Bogiem.
Dziękuję Panie Sławomirze. To trudno, może to pytanie bardziej do rządu było niż tutaj do pana profesora, ale jeśli pan coś wie na ten temat, to pan tu wspomniał o jednej z firm, pan Sławomir, ale też takich firm czy całych gałęzi było więcej, choćby cukrownie wykupowane, gdzieś potem one upadały i no, wykupione, żeby jednak swoje były rozwijane, a nie te wykupione. Ale czy teraz jakaś to próba reaktywacji tych dziedzin czy firm, jak to wygląda?
Oczywiście jest mi znany przypadek firmy Optimus, bo to była bardzo głośna sprawa w naszym kraju, ale tak jak ojciec powiedział, tych przykładów jest wiele i za każdym takim przykładem kryją się jakieś tragedie ludzkie, właścicieli, nie tylko upadłości ekonomiczne. Ja powiem tak, że każdy z tych przykładów to jest być może jakaś rysa na niepodległości, bo tutaj to pytanie naszego telewidza z Berlina było skierowane do rządu, czy rząd coś robi. No, tak naprawdę to rząd ustala reguły gry. To rząd odpowiada za środowisko funkcjonowania biznesu. Natomiast jeśli chodzi o niepodległość i o patriotyzm, to no, oczekiwanie jest takie, że polski kapitał, oczekiwanie jest takie, żeby kapitał rodzimy miał tak samo dobre warunki, czy identyczne warunki jak kapitał zagraniczny. Natomiast właśnie te pojedyncze przypadki gdzieś tam mogą świadczyć, że niekoniecznie tak jest, ponieważ większość kapitału zagranicznego to jest kapitał duży. Kapitał duży, to znaczy kapitał posiadający dużą siłę przetargową, także siłę polityczną. Natomiast rodzimy kapitał przeważnie niewielki, no, przyjmuje to środowisko, które mu oferują rządzący z, no, tak jak może, z dobrodziejstwem inwentarza. No cóż, no, ja już dzisiaj raz to powiedziałem i myślę, że jednak wielka liczba polskich przedsiębiorców pewnie nie oburzyłaby się na taką tezę, że jeśli chodzi o właśnie o to troskę rządzących o biznes krajowy, to rządzący w trakcie ostatniego kryzysu zdali egzamin. Właśnie, to moglibyśmy nawet wrócić do tego pytania, które ojciec zadał, czy czegoś się nauczyliśmy. To są jakieś doświadczenia z tamtych bardzo trudnych, dziwnych czasów, kiedy wyłączenie przedsiębiorstwa, czy wyłączenie sektora następowało z dnia na dzień i trzeba było zabezpieczyć przychody i to dobrze działało. Natomiast w tej przeszłości, no, niestety tych upadłości było sporo i sporo krzywd i wielu przedsiębiorców pewnie uważa, że rządzący mogli im pomóc bardziej, a nie pomogli. No ale wydaje się, że tak to jest po prostu, takie jest życie, a to życie biznesowe także jest brutalne.
Jakie narzędzia ma państwo, Polska czy inne państwo, wobec firm globalnych, wielonarodowościowych, czy ponad jakichś, no, globalnych, powiedzmy tak, które inwestują w tym państwie, które narzucają swoje warunki, nawet rządom, tak, wejdziemy do was, u was z kapitałem, jeśli coś tam, tak, które chcą wycofać swój kapitał z danego państwa, ściągając ten kapitał do ojczyzny swojej, tak, czy państwa, no, państwa narodowościowe, takie jakie mamy, czy mają jakiś realny wpływ na te firmy globalne, multi, jakieś nacjonalne, że tak powiem?
Czy z całą pewnością mają, natomiast sytuacja jest taka, że państwa narodowe konkurują o kapitał, konkurują o inwestycje tych dużych międzynarodowych graczy. Tak naprawdę jak oni to robią, to my do końca tego nie wiemy, bo to nie jest upubliczniane, bo warunki, ostateczne warunki funkcjonowania są zdefiniowane w umowach dwustronnych, często bardzo długich i bardzo, bardzo szczegółowych. No i prawda jest taka, że w sytuacji, kiedy w gospodarce jest gorzej, czy jest gorsza koniunktura, potrzebujemy bardzo inwestycji, pewnie jesteśmy skłonni dużo, dużo więcej obiecywać i oferować i zobowiązywać się także na okres funkcjonowania tego biznesu. Więc to nie, te warunki, jeszcze raz powtórzę, to nie są publicznie znane i pewnie dobrze, że nie są publicznie znane, bo być może rodzimym właścicielom kapitału byłoby bardzo przykro, że muszą funkcjonować w dużo gorszej sytuacji. Ja nie wiem, czy tak jest, ale podejrzewam, że takie przypadki mogą być. I tutaj kapitał zagraniczny stał się bardzo ważnym czynnikiem rozwoju i ten fakt, że wszyscy zabiegają, no wszyscy, powiedzmy, wiele krajów, w bardzo dobrej sytuacji negocjacyjnej stawia właścicieli kapitału zagranicznego.
Panie profesorze, drodzy państwo, nasz czas dobiega końca tej pierwszej części. Czas biegnie szybko. Przed nami druga część w Radiu Maria o 21.30, a mówimy z panem profesorem Henrykiem Wnorowskim, ekonomistą, na temat niepodległości w gospodarce i finansach. Temat tyleż aktualny, co i ciekawy. Mamy nadzieję taką przynajmniej i że państwa udział będzie znaczący, dynamiczny, donośny w naszej audycji wieczornej w Radiu Maria, na którą już teraz państwa zapraszam. Mówimy sobie do usłyszenia. Panu dziękujemy za tę pierwszą część. Pan będzie z nami w części radiowej. Oczekujemy więc na państwa udział również o 21.30 w Radiu Maria. Niepodległość w gospodarce i w finansach. Kłania się państwu ojciec Witold Hetnar. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.